Gościem w Ekosferze jest projektantka ogrodów Anna Mitrusz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i właśnie o tych roślinach będziemy dzisiaj rozmawiać, bo to taki dosyć ważny temat zawsze na tym przełomie lata i jesieni. Co dzieje się z naszymi roślinami na balkonach, czy tarasach, czy też w ogrodach?
Jesień to jest taki okres, w którym właśnie rośliny wchodzą w okres spoczynku, więc ewidentnie zauważamy, że liście zasychają, zmieniają kolor, bardzo często niestety też chorują. Widzimy, że rośliny przekwitają. Generalnie zmieniają wygląd i przygotowują się do zimy. Rośliny terasowe i balkonowe w większości wypadków zupełnie zamierają. Widzimy to po lobeliach, po werbenach czy petuniach, że właściwie przestają kwitnąć i pędy zasychają. Źle znoszą też jesienną pogodę. Mamy też część roślin, które udaje nam się przechować przez zimę i one jeszcze wyglądają nadal pozytywnie, tak? I tu na pewno i begonie, i pelargonie jeszcze mogą bardzo ładnie wyglądać i mogą kwitnąć. I prawdę powiedziawszy, po takim gorącym lecie to właśnie teraz ten moment takiej chłodniejszej jesieni i wilgoci im sprzyja. I należy jakby też to podkreślić, że warto dalej o nie dbać.
Zazwyczaj to jest tak, że z gatunkami tymi jednorocznymi nie mamy problemu, po prostu po sezonie je wyrzucamy i w następnym sezonie sadzimy nowe. Natomiast no właśnie, trochę z tymi roślinami, które dłużej nam rosną, możemy mieć problem, bo takie jak begonie, pelargonie, to co na razie jeszcze oczyszczamy, czy już powinniśmy...
Tak, oczyszczamy. Oczyszczamy. Jeżeli chodzi w ogóle jakby o chowanie roślin, to trzeba wziąć pod uwagę warunki panujące, tak? Jeżeli będą ewidentnie widoczne zmiany temperatury w nocy, no to należałoby schować rośliny, bo wiadomo, że może ten przymrozek zniszczyć. Natomiast dopóki jest jeszcze taka pogoda jak obecnie, no to warto oczyszczać, nawozić, podlewać. Na pewno pelargonie się jeszcze będą odwdzięczały długo.
Żeby nam ten ogród był jak najdłużej piękny, kolorowy. Czy taras, czy balkon. Często jest tak, że my wynosimy na balkony w tym okresie letnim rośliny doniczkowe, te, które spędzają generalnie zimę w naszych domach. Czy czas je wstawić w tej chwili, czy jeszcze można poczekać?
Na pewno trzeba obserwować pogodę. Końcówka września to jest taki czas bardzo dobry do wnoszenia roślin, natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, że pogoda jest zmienna. Nie należy przetrzymywać zbyt długo roślin, bo wiadomo, że jeżeli będzie przymrozek, jeżeli temperatura będzie w granicach zera, to możemy im zaszkodzić. Natomiast też jakby trzeba podejść rozsądnie do wnoszenia, bo możemy wnieść teraz wszystkie rośliny, nie sprawdzając pogody i się okaże, że jeszcze będzie 20 stopni ciepła i w domu ciepło i na zewnątrz ciepło. Więc...
Tym bardziej, że te kaloryfery zaczęły grzać,
tak,
więc to też jest
tu trzeba
szok.
Tak naprawdę rozsądnie podchodzić. Warto jest jakby wnieść rośliny przed jeszcze grzaniem kaloryferów, natomiast też no, trzeba wypośrodkować. Generalnie wrzesień, październik to jest doskonały czas na wnoszenie roślin do domu i obserwujemy cały czas pogodę. Jak mamy cenniejszą jakąś roślinę, na przykład oleander czy begonię i boimy się rzeczywiście, że zmarnuje się nam, no to wnośmy do domu. Ja jakby jestem zwolenniczką wnoszenia właśnie koniec września, październik, bardziej październik, pod warunkiem, że nie ma przymrozków, a już wiemy, że w tym roku były.
Czy trzeba je przycinać, te rośliny, tak jeszcze przed tą zimą?
Tak, są w ogóle dwie szkoły. Jedna szkoła to jest taka, że rzeczywiście, że przycinamy i to dość mocno przycinamy o 2/3 czy o połowę rośliny i one są wprowadzane właśnie w okres spoczynku między innymi przez te cięcie. To jest jedna szkoła. Druga szkoła jest taka, że przycinamy w lutym. I tutaj trzeba byłoby też się zastanowić i poobserwować warunki, do których możemy wprowadzić tą roślinę. Jeżeli jest stosunkowo chłodno, czyli mamy 5 do 12 stopni, no to nie ma konieczności przycinania. Jeżeli jest ciepło, no to jednak wprowadzajmy intensywnie roślinę w okres spoczynku. I to cięcie będzie bardzo pozytywne.
Ograniczamy też nawożenie, ograniczamy podlewanie.
Tak, tak.
No to są rzeczy, które musimy zrobić przed zimą, żeby przygotować rośliny już do snu.
I tutaj jeżeli chodzi w ogóle o nawożenie, to trzeba wiedzieć o tym, że jeżeli wnosimy roślinę, która kwitnie, na przykład oleander czy begonia, czy nawet pelargonie, jeśli ich nie obcięliśmy, roślina, która kwitnie, potrzebuje dużo składników pokarmowych i należałoby ją nadal nawozić do momentu, dopóki kwitnie i dopóki chcemy mieć te kwiaty. Natomiast zmniejszamy już dawki nawozowe, zmniejszamy o połowę. Jeżeli chodzi o podlewanie, to podobnie, tak? Ilość wody dostarczanej roślinie powinna być jakby spójna z temperaturą i też ze zmianami pór roku. W okresie zimowym roślina ma przetrwać i ma odpocząć, czyli nie motywujemy jej dużą ilością wody i dużą ilością nawozów, tylko ograniczamy podlewanie nawet do podlewania co 2 tygodnie.
Wiele roślin przechowujemy w domach, po prostu stawiamy je na parapety. O tym, jak zadbać o rośliny domowe, będziemy mówić na pewno w innym programie. Natomiast jakie są jeszcze miejsca inne, w które warto takie rośliny przenieść niekoniecznie do domu, niekoniecznie do tej temperatury wysokiej, którą będziemy mieć dzięki kaloryferom w naszych mieszkaniach?
Na pewno to są werandy, ogrody zimowe, piwnice, poddasza, klatki schodowe, spiżarnie, garaże, różnego rodzaju budynki gospodarcze. Ważne jest, żeby było świeże powietrze, czyli żeby nie było takie powietrze zostałe, stęchłe, bo to sprzyja niestety chorobom grzybowym. Też oświetlenie. Warto, żeby chociaż minimalne to oświetlenie było. Jeżeli jest zupełnie ciemno, no to rośliny, które mają liście, wiadomo, że będą umierały, tak? Czyli powinno być przynajmniej nieduże oświetlenie, niska temperatura, korzystnie, jeżeli jest między 5 a 12 stopni, tak do 18 stopni. Chłodne stanowisko, wietrzone i dość jasne.
I do kiedy mają w takim stanie trwać?
Tak jak obserwujemy rośliny, to najczęściej jest to właśnie luty. I mniej więcej luty, marzec jest to moment taki, że wnosimy do trochę cieplejszych warunków. Będzie widać to tak, jak obserwujemy roślinę, widzimy, że już pączki nabrzmiewają, że pojawiają się nowe listki. Luty, marzec to też jest też taki okres od lutego do marca, nawet kwietnia, dobry na produkowanie nowych sadzonek, takich wyrastających z młodych pędów. I to też jest moment na przesadzenie roślin, na wymianę albo wierzchniej warstwy ziemi, albo na uzupełnienie do przesadzenia do większych donic, też to jest dobry moment. Wtedy też zaczynamy zwiększać ilość wody i dawek nawozowych.
Za chwilę porozmawiamy o tym, co z naszymi iglakami, które mamy na balkonach czy na tarasach, a także w ogrodach. Gościem w Ekosferze jest dzisiaj projektantka ogrodów Anna Mitrosz, a rozmawiamy o roślinach balkonowych, o roślinach na tarasach, o roślinach w ogrodach, co się z nimi dzieje. Niektóre już powinniśmy pownosić, bo temperatura spada w nocy dosyć nisko. No właśnie, co zrobić z iglakami, które mamy na balkonach, czy tarasach, czy też w ogrodzie?
Gdybyśmy chcieli jakby w ogóle podzielić iglaki na takie, które wnosimy, a które zostawiamy, to trzeba byłoby się przyjrzeć strefie klimatycznej, z której one pochodzą. Jeśli mamy na przykład na tarasach sosny typu sosny pospolitej, sosny typu kosodrzewina, one będą znosiły niskie temperatury i jakby nie ma konieczności chowania na zimę. Też tuje, jałowce to będą rośliny klimatów właśnie takich chłodnych i one zostają na tarasach. To, co jest jakby ważne, to żeby rośliny były podlane dobrze przed zimą, żeby były oczyszczone, żeby zostały zdrowe. Też obserwujemy, czy nie ma przeciągu, bo zimą wysusza przede wszystkim wiatr i ta niska temperatura, tak? Czyli jakby podchodzimy tak z sercem do tych roślin. Gdybyśmy chcieli chować rośliny iglaste na zimę, to chowamy rośliny, które nie pochodzą z naszego klimatu. To na przykład będzie sośnica, cyprysy, cyprysiki. Te rośliny jakby będą znosiły do minus 15 temperaturę, do minus 10, no i nie będą lubiły przeciągów. Więc ten typ roślin ewidentnie chowamy do ogrodów zimowych czy do jasnych pomieszczeń, gdzie temperatura może być nawet w granicy zera, natomiast nie powinna być temperatura wyższa niż 12 stopni, bo zaczną rosnąć, tak? Więc to, co pochodzi z krajów południa, ewidentnie chowamy, natomiast nasze gatunki rodzime, to wszystkie zostają na podwórku, natomiast podlewamy, czyścimy, zachowujemy rośliny w dobrym stanie zdrowia. Jeżeli zauważamy, że coś się dzieje teraz, czyli na przykład jest brązowienie pędów, zamieranie pędów, to jeszcze jest czas, że można popryskać roślinę, można polać środkiem grzybobójczym, można popryskać środkiem systemicznym. Żeby zachować je na następny rok, powinny być w dobrym stanie zdrowia.
Często jest tak, że dostaliśmy na przykład w prezencie jakąś roślinę doniczkową, iglaka jakiegoś doniczkowego i chcemy go później przesadzić do ogrodu. Czy to jest ten czas, kiedy właśnie możemy przesadzić w tej chwili już z balkonu czy z tarasu, żeby był w ogrodzie?
Tak, to jest bardzo dobry czas. Na dobrą sprawę to w ogóle jesienią kiedyś więcej sadziło się roślin niż w innych okresach roku. Wrzesień, październik to jest jeszcze taki czas, że roślina zdąży się ukorzenić, będzie miała wilgotne podłoże, nie będzie tak szybko odparowywała wody ze względu na to, że temperatury są niższe. To jest bardzo dobry pomysł.
Rabaty kwiatowe. Teraz jest też czas, kiedy sadzimy rośliny cebulowe, żeby później na wiosnę mieć te pierwsze kwiaty, które nas najbardziej chyba cieszą.
Wrzesień, październik, jeszcze te cebule zdążą wypuścić nowe korzonki, się ukorzenić, zdążą przyszykować się do zimy. Warto zaangażować się w sadzenie cebul. Mamy bardzo dużą rozpiętość różnych kwiatów cebulowych i też warto przeanalizować i naprawdę i krokusy, żonkile, warto to zrobić. Natomiast część cebul wykopujemy, czyli to, co nie zimuje u nas w gruncie, na przykład mieczyki bardzo lubiane, czy irysy bulwiaste, to te rośliny, czy kanna ma akurat kłącze, te rośliny wykopujemy. Z tym, że co trzeba wiedzieć? Przed jakby wykopaniem usuwamy część liści i wykopujemy roślinę z częścią łodygi. I to dotyczy i mieczyków, i kanny. Po kilku dniach, jak wszak ta łodyga zasycha i wiemy, że się zrobi taka sucha piętka na kłączu czy na cebuli, wtedy dopiero usuwamy. Przechowujemy takie cebule czy kłącza w temperaturze około 5 stopni, w suchym, dość suchym miejscu, tak? Też nie możemy przy kaloryferze położyć, bo wiadomo, że nam wyschnie, odparuje zupełnie. Nawet jeśli temperatura będzie niewysoka, ale ciągły będzie napływ suchego powietrza, dość ciepłego. Przechowujemy w torfie albo w piasku, w przewiewnych piwnicach. Możemy też gdzieś tam w szafce w kuchni, natomiast powinno być to miejsce dość suche, przewiewne, ale nie tak suche powietrze, żeby wysuszyło cebulę na wiór. Zwykle korzystnie jest właśnie w torebkę papierową włożyć, albo tak jak mówiłam, w torf i w piasek. Wspaniałą rośliną bulwiastą jest też dalia i to jest dobry moment, żeby dalię właśnie wykopać. Dalie pochodzą z okolic bardzo ciepłych, egzotycznych, więc warto dalie wyjmować wcześniej, nie czekamy do października. Dalie już przekwitają i gdybyśmy chcieli je przetrzymać na następny rok, to nie czekajmy do ostatniego momentu, ponieważ mróz ścina ewidentnie bulwy dali. Dalie wyjmujemy z całymi karpami, osuszamy, odparowujemy i dopiero je przechowujemy. Korzystnie jest, jeśli dalie są w miejscu ciepłym, natomiast troszeczkę może bardziej wilgotnym niż w przypadku innych cebul, ponieważ dalia ma dość mocno uwodnione bulwy. Warto przetrzymywać w piasku i też później na wiosnę warto obserwować, czy dalie puszczają już pąki, bo zdarza się, że za wcześnie na przykład puszczają pąki, czyli powinno być to miejsce, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, między 5 a 12 stopni, taka powinna być temperatura. Natomiast obserwujemy, czy nie wypuszczają dalie nowych pędów, aby nie zaczęły rosnąć nam zimą.
Za chwilę porozmawiamy o zbieraniu nasion, bo to jest też bardzo ważna rzecz. Gościem w Ekosferze jest projektantka ogrodów Anna Mitrosz, a rozmawiamy o roślinach, które w tej chwili zaczynają powoli przeżywać trudny okres. Wiele osób wciąż jeszcze zbiera nasiona różnych kwiatów. Czy to już jest teraz za późno na ten zbiór nasion, czy to akurat jest dobry moment, żeby sobie przygotować nasiona na przyszły sezon?
Nasiona zbieramy w momencie, kiedy się pojawiają na roślinach. Czyli jak roślina wcześniej kwitnie, to wcześniejsze będą zbiory nasion. Jeżeli mamy później kwitnące rośliny, to wiadomo, że później. W ogóle zbieranie nasion jest fascynujące, polecam wszystkim. Piękne zajęcie, coś fascynującego, jak zbieramy nasionka mniejsze niż milimetr, tak, i później wyrasta roślina wysokości metra, więc polecam nawet dla własnej ciekawości zbierać nasiona. Też wychodzą ciekawe krzyżówki, nawet nie jesteśmy świadomi, że mogą takie rośliny wyjść z zebranych nasion. Jeżeli w ogóle chodzi o zbieranie nasion, to warto wziąć pod uwagę różne czynniki atmosferyczne, czyli jak zbieramy nasiona, nie powinno być świeżo po deszczu, ani w momencie, kiedy jest mrzawka, ani w takich chwilach, kiedy mamy mgły. Powinny być dość suche powietrze i w miarę słonecznie, natomiast najlepsza pora to są godziny przedpołudniowe, po zejściu rosy. Niekoniecznie jest dobrze zbierać w takie suche, bardzo słoneczne i gorące dni, ponieważ te nasiona mogą być przesuszone. Dopóki nasiono jest jakby przytwierdzone do rośliny matecznej, ono ma właściwą wilgotność. I to jest taki dobry moment, żeby zebrać i podsuszyć później w domu, rozkładając na gazecie, na papierze. I po kilku dniach też zebrać nasiona i przechowywać najkorzystniej w papierowych torebkach, ponieważ w pojemnikach szczelnych potrafią pleśnieć. Jeżeli w ogóle mówimy o zbieraniu nasion, to wybieramy dorodne takie owocostany, które ewidentnie widzieliśmy, że był porządny kwiat, dobrze zbudowany, regularny. Wybieramy też nasiona narośnięte, czyli nie takie chudziutkie i płaskie, bo może w ogóle nie być tam w nim zarodka i nic tam nie wykiełkuje. I też powinien być to kwiatostan jakby roślin charakterystyczny dla danej rośliny. Chyba, że przeprowadzamy jakieś doświadczenia, tak? To wtedy możemy zbierać z innych kształtów niż typowe danej rośliny. Też warto jakby nasiona przejrzeć przed zamknięciem do torebki, tak? Czy są równomiernie wysuszone, czy nie są pomarszczone, czy są jednorodnej barwy, czy nie mają pogryzień przez owady, czy inne szkodniki. Wiadomo, że chcemy zachować ten najlepszy materiał do siewu następnego roku. Warto też podpisywać nasiona łącznie z datą zbioru i z jakimiś uwagami, gdzie zostały zebrane, kiedy. To później jakby na przestrzeni lat pokazuje nam, co zdaje egzamin, tak? Które działanie zdaje egzamin. też w okresie zimowym warto zajrzeć do tych nasion, czy nie plaśnieją, czy ktoś nam nie podjada, tak, tych nasion. Myślę, że to jest bardzo fajne zajęcie. Polecam.
My mówimy o tym, że niektóre rośliny powinniśmy już powoli wnosić do naszych domów, czy do piwnic, czy też na klatkę schodową. Mówimy o tym już w takim okresie, kiedy rośliny zaczynają usypiać, ale to nie oznacza, że nasz ogród, czy nasz balkon ma być już smutny, bo teraz właśnie jest ten czas na inne rośliny, które mogą zastąpić na razie, jeszcze zanim przykryje to wszystko biała pierzyna i mogą cieszyć oko jeszcze dalej na balkonach, a nawet niekoniecznie rośliny, bo to można postawić też piękne owoce przecież dniowe, które mają też piękne kolory akurat teraz, no ale wróćmy do tych roślin. No właśnie, wrzośce, to jest czas na wrzośce.
Tak, doskonały czas na wrzosy i na wrzośce. Wrzosy kwitną jesienią i polecam jakby wrzosy pączkowe, które bardzo długo utrzymują kwiaty, właściwie można powiedzieć, że nie przekwitają nawet przez cały okres zimowy, aż do wiosny te pączuszki, kwiaty nie w pełni rozwinięte będą się utrzymywały i praktycznie nie zmienią koloru. Mamy też wrzosy o kolorowych łuseczkach, czyli o tych modyfikowanych liściach, tak? Czyli mamy i w kolorze pomarańczowym, i żółtym, i zielonkawym, więc możemy się bawić tutaj też kolorem listka. W wrzośce mamy różnego rodzaju też, które kwitną na wiosnę i możemy już sobie posadzić i powinny przezimować i będziemy mieli już w lutym pierwsze kwiaty kwitnące w donicach czy w skrzyniach. Wrzosy i wrzośce świetnie się łączą z różnego rodzaju iglakami. To też jakby warto takie połączenie stworzyć. Plus trawy. Trawy teraz jest doskonały czas, właściwie najlepszy dla traw ozdobnych z liści i z kłosów. Świetne kompozycje wychodzą i trawy, podobnie jak wrzosy o tej porze roku czy iglaki, niewiele wody potrzebują, więc to też nas nie obciąża. A efekt spektakularny. No i oczywiście królowa jesieni, czyli chryzantema, która doskonale wygląda i w zestawieniach, i pojedynczo kwitnąca w donicach. I mamy coraz to lepsze i coraz ciekawsze odmiany chryzantem i drobnokwiatowych, i wielkokwiatowych, i takie, które bardzo długo utrzymują kwiaty. I chryzantemy, którym się zmienia kolor płatka w zależności od stopnia rozwoju kwiatu, więc jakby przedłużamy okres kwitnienia, bo świeży, rozkwitnięty kwiat ma inny, tak, kolor i naprawdę potrafi kwitnąć 2 miesiące i cały czas jest to feria barw. Coraz więcej jest ciekawych chryzantem, które również możemy przetrzymywać w piwnicach i kolejnego roku mogą nam posłużyć. Część z chryzantem jak najbardziej nadaje się również do wysadzenia do gruntu, te, które są jakby najbliżej spokrewnione z botanicznymi odmianami. Więc ewidentnie chryzantemy polecam, bo są przepiękne i dużo kolorów wprowadzają do naszych ogrodów i tarasów.
No właśnie z chryzantemami jeszcze, bo chryzantemy oczywiście kojarzą nam się z 1 listopada. Czy jeżeli na przykład w tej chwili chcemy mieć, połączyć przyjemne z pożytecznym i mieć na przykład kolorowy taras i piękny balkon, w jaki sposób przetrzymać te chryzantemy, czy je przesadzić, czy je wysadzić w ogrodzie i później do donicy, żeby można było na tego 1 listopada postawić na grobie. Jak to zrobić, żeby przetrwały do 1 listopada?
Takie przepiękne chryzantemy to najczęściej nie są bardzo mrozoodporne. Mają taką przeciętną mrozoodporność i rozsądnie byłoby, jeżeli mamy taki dobry egzemplarz, który chcielibyśmy zachować, przytrzymać go jednak w domu, w sensie w piwnicy, tak, czy na werandzie, czy w pomieszczeniu gospodarczym, ponieważ jeżeli temperatury będą mocno spadały, czyli więcej niż minus 15, to nikła szansa, że przeżyje. Więc wnosimy chryzantemy do piwnic, do garaży. Minimalnie podlewamy raz na 2 tygodnie, czyli utrzymujemy taką średnią wilgotność podłoża, nie przesuszamy. Oczywiście wnosząc do domu obcinamy, czy do piwnicy obcinamy kwiatostany, żeby nam się nie wdała żadna pleś, żadna zgnilizna. Czyli obcinamy na przykład na 10 cm, żeby część rośliny tej zielonej została, natomiast górę całą sprzątamy. Nie zachowujemy resztek jako pożywki dla chorób czy dla przędziorka, tak, dla szkodników. Przetrzymujemy przez zimę i już w momencie, kiedy widzimy, że wiosna gdzieś tam zaczyna witać, czyli to jest luty, marzec, możemy taką chryzantemę hartować, wynosić na zewnątrz i wysadzamy na lato. Wysadzamy na lato do ogrodu albo możemy do tunelu foliowego, zacienionego, podobnie jak producenci. I w takim momencie jak teraz, żeby nam te chryzantemy wykwitły ponownie, one muszą mieć cieplej, czyli na podwórku u nas w tym roku jest jakby wczesna jesień, jest chłodno, czyli albo przynosimy znowuż do tunelu foliowego, albo do dość chłodnego, jasnego pomieszczenia w domu, tak? Żeby zdążyła chryzantema wykształcić piękne kwiaty, żeby te pąki jeszcze narosły i żeby zdążyły się rozkwitnąć, bo część tych właśnie takich ekskluzywnych chryzantem niestety potrzebuje dłuższego okresu wegetacji, przy dość wysokich temperaturach, ale krótkim jakby dniu, tak? Więc to produkcja chryzantem jest dość złożona. Natomiast da się samemu też wyhodować. Jeżeli to jest coś cennego, warto pobawić się producenta chryzantem i spróbować.
A które chryzantemy są łatwiejsze tak dla początkującego? Czy te wielokwiatowe, czy te jednokwiatowe? Wielokwiatowe.
Wielokwiatowe o drobnych kwiatuszkach. One są najbliższe chryzantemom botanicznym i się udają, bo znam osoby, które nie są absolutnie ogrodnikami i mają swoje ulubione chryzantemy i są wynoszone i wnoszone, tak jak hortensje, makropyle, tak? Też są wnoszone i wynoszone i też są osoby, które się bawią właśnie w produkcję chryzantem dla własnych potrzeb i to się udaje. Zdecydowanie drobnokwiatowe, wielokwiatowe, te takie, które mają bukiety drobnych kwiatuszków.
Ale pamiętajmy oczywiście, że chryzantema to nie jest kwiat koniecznie na 1 listopada. One są przepiękne, tak. I możemy po prostu mieć je w tej chwili na ogrodzie, czy na tarasie, czy nawet na balkonie w bloku, po to, żeby zachować ten ogród nas, że ten balkon jeszcze ciągle kolorowy, kiedy już powoli odchodzą jakby te kwiaty, które były jednoroczne. Za chwilę porozmawiamy sobie o astrach. W Ekosferze rozmawiamy dziś o roślinach balkonowych, roślinach na tarasy i roślinach w naszych ogrodach, dla których zaczyna się trudny okres. Gościem jest projektantka ogrodów Anna Mitrosz. No i właśnie mówiliśmy o tym, że nasze balkony nie muszą być wcale smutne w tej chwili, kiedy już odchodzą kwiaty, które były jednoroczne, takie typowe, które sadzimy na balkonach, bo w tej chwili jest czas na wrzośce, wrzosy, na chryzantemy, no i między innymi na astry też. Astry są pięknymi roślinami, które jeszcze ciągle możemy mieć na balkonie, w ogrodzie, na tarasie.
Tak, astry są w naszych ogrodach od dawien dawna i na pewno wiele osób pamięta kwiaty, które kwitły właśnie o tej porze aż do mrozów, liliowe, różowe, białe. To są właśnie astry nowobelgijskie, astry nowoangielskie, fantastyczne byliny o małych wymaganiach glebowych, czyli oczywiście, że lubią żyzną ziemię, natomiast będą rosły też na przeciętnej ziemi. Nie potrzebują częstego podlewania, mają piękne, sztywne łodygi, które utrzymują w pionie, czyli naprawdę wartościowe rośliny, przepiękne kolory. Właśnie teraz, kiedy wszystko już zaczyna szarzeć, mamy olbrzymią gamę barw, jeżeli chodzi o te astry bylinowe. I tu mamy i białe, liliowe, różowe, malinowe. Coś pięknego. I też mamy astry o różnych wysokościach, tak? Czyli jak przyjrzymy się, to możemy mieć w ogrodzie astr, który ma dosłownie 15-20 cm wysokości i przepiękne kwiaty. I możemy mieć astry, które osiągają 1,5 metra. Więc warto przyjrzeć się tym roślinom. Astry zaczynają kwitnąć dość wcześnie, bo się zdarza, że zaczynają kwitnąć w sierpniu i mamy odmiany, które kwitną we wrześniu, aż do końca listopada, czyli fantastyczna roślina. Świetnie łączy się z trawami, z bylinami, którym się przebarwiają liście. Doskonale też wygląda w ogrodach naturalistycznych, w ogrodach klasycznych. Też mamy nowe formy astrów, takie właśnie kompaktowe, zwarte, które są promowane do ogrodów nowoczesnych. Astry zimują bezproblemowo, bez nakrywania w gruncie, więc jakby nie ma problemu, żeby przetrwały nasze zimy. Dość tolerancyjne wobec szkodników. No to z chorobami może troszeczkę słabiej, bo jakby jesienią często są mgły i te choroby grzybowe mogą się pojawiać. Natomiast i tak kwiaty pozostają w bardzo dobrej formie. Jeżeli w ogóle chodzi o astry, doskonale wyglądają w nasadzeniach krajobrazowych. Czyli jeżeli mamy miejsce, które niekoniecznie dobrze wygląda o tej porze roku, warto zaopatrzyć się w astry i sadzić się takimi chmurami całymi. No, fantastyczne to wrażenie daje. Jeżeli w ogóle chodzi o astry, też doskonałe zestawienia są z krzewami o kolorowych pędach czy o kolorowych owocach. O tej porze większość roślin ma pięknie wybarwione owoce i tu możemy popatrzeć w stronę ogników szkarłatnych. Mamy tu kolory żółte, pomarańczowe, czerwone owoców. Przepięknie owocują róże i warto zostawiać na odmianach róż takich wyprowadzonych z gatunków botanicznych, zostawiać te owoce dla ptaków. One też świetnie wyglądają w połączeniach z kwiatami, z trawami. Śnieguliczka wraca do łask. Stary krzew, który był kiedyś na osiedlach sadzony jako roślina żywopłotowa i mamy śnieguliczki o białych owocach i o różowych. Pięknotka, taki rzadko spotykany krzew, który ma różowo-liliowe owoce. Coś niesamowitego, bo aż trudno uwierzyć, że to naturalnie zostały te owoce gdzieś stworzone w tych kolorach. Poza tym jarzębiny. Mamy dużą gamę właśnie jarzębin. Jarzębina też wraca do łask. Mamy jarzębiny o owocach żółtych, pomarańczowych, różowych, czarnych.
W tym roku jarzębina bardzo pięknie obrodziła.
Tak,
wszędzie
tak,
ją widać.
I wcześniej jakby zaczęły. Więc jakby tu warto też, tworząc kompozycję w donicach czy w skrzyniach, warto też połączyć je z owocami. Możemy posadzić krzewy i później przenieść do ogrodu. Możemy uprawiać krzewy w donicach i też fantastycznie zdają egzamin. Jest dużo takich właśnie form kompaktowych, zwartych. Możemy też uzupełniać owocami, tak jak tu pani wspomniała wcześniej, dyniami, dynie miniaturowe. One dobrze jakby leżą i dość długo na podwórku. Możemy też uzupełniać gronami jarzębiny. To nie musi być cała jarzębina. Może być kilka kiści, tak? Potem ptaki z tego skorzystają. Więc okres jesienny wcale nie oznacza jakby szarego i smutnego okresu. Warto łączyć i kwiaty, i owoce, i trawy. Też to jest taki moment, że już się pojawiają pędy w stanie bezlistnym, więc widzimy formę tych pędów, kolory. Warto podejść tak z sercem, tak? Do tworzenia takich kompozycji ogrodowych.
My mówimy o roślinach, o kwiatach. Właśnie pamiętajmy o tym, że nie tylko te kwiaty, które mamy w doniczkach, czy nie tylko kwiaty jako kwiaty tworzą ten ogród, ale też i te krzewy, i trawy, które coraz bardziej są z roku na rok modne. I to wszystko w całości może dać nam te kolory. No i te dynie, które można wystawić teraz na balkon zamiast kwiatów nawet, bo są rzeczywiście kolorowe. A co zrobić? Zostaje nam jeszcze... Niektórzy mają oczka wodne albo stawiki w ogrodach. No właśnie, co zrobić w tej chwili z tymi roślinami, które gdzieś są wokół tego? To są trochę inne rośliny.
Tak, trochę inne rośliny i tutaj musimy wiedzieć, jak one funkcjonują. To jest jeszcze dobry moment na podział roślin ze strefy bagiennej. Czyli jeżeli widzimy, że coś się nam zbyt rozrosło, tak? I jakby zbyt mocno, inwazyjnie wchodzi na większe przestrzenie, to jeszcze to jest moment, kiedy możemy jak najbardziej podzielić te byliny, ale właśnie tej strefy zalewowej. Natomiast jeżeli chodzi o same rośliny już wodne, czyli nenufary, to nie jest to dobry moment na dzielenie. Wiosna jest jakby lepsza. Jeżeli mamy oczko głębsze niż 90 cm, niż metr, to generalnie nenufary zimują, lilie wodne zimują dobrze i nie powinno być większych problemów. Jeżeli mamy płytkie zbiorniki wodne, to rozsądnie jest cenniejsze odmiany albo młodsze sadzonki przechowywać albo tak jak inne rośliny, albo w garażach, na werandach czy w piwnicach. Tutaj są dwie szkoły. Jedna jest taka, że trzymamy w pojemniku z wodą. Druga jest też taka, że możemy przechowywać jakby bulwy, kłącza w tym wypadku w wilgotnym torfie, jakby w wilgotnym stanowisku, tak? Ważne jest, żeby bulwy czy kłącza, żeby to były zdrowe rośliny, żeby nie wnosić jakichś uszkodzonych czy nadgniłych, bo na pewno no to będzie się posuwała ta zgnilizna. Garaże, piwnice, werandy, jeżeli mamy 5-12 stopni dla nenufarów doskonałe, dla bulwek, na przykład strzałka wodna babuszki, jeżeli mamy jakąś strzałkę interesującą o bordowych liściach czy o pełnych kwiatach, też warto przechować w doniczce, podlewając jakby w stanie bezlistnym właśnie w piwnicy.
To powiedzmy jeszcze na koniec o trawniku, bo trawnik też jest takim elementem, tworzy jakby takie piękne tło dla naszych tych kolorowych kwiatów. No on też się trochę przebarwia, ale no nie będzie tylu kolorów, które mają i krzewy, i te nasze kwiaty, o których mówiliśmy, kwiaty jesienne, czyli wrzośce, astry i chryzantemy. No ale jest to piękne tło. To co w tej chwili z trawnikiem?
Jeżeli myślimy w ogóle o trawniku, to musimy wiedzieć, że trawa później wchodzi w okres spoczynku. Czyli trawa teoretycznie funkcjonuje, dopóki temperatury nie będą znacznie spadały poniżej zera. Będzie nadal gdzieś tam rosła, jeżeli będzie w granicach 5 stopni. To jest dobry moment na wprowadzenie nawozów jesiennych. Właściwie nawozy jesienne wprowadzamy już od sierpnia. O tej porze roku raczej nie powinniśmy stosować nawozów azotowych, czyli azot powoduje wzrost masy zielonej. I już dla trawnika nie jest to aż tak wskazane. Trawa też musi wejść w okres spoczynku i te nawozy stosowane jesienią mają dużo fosforu i potasu, które wpływają na budowę ściany komórkowej, na ukorzenianie, jakby wzmacniają roślinę, nie motywując do rozwoju masy zielonej. Nadal kosimy trawniki. Są oczywiście też różne szkoły, że od września nie kosimy. Ja jestem zwolenniczką, żeby kosić. Dlatego, że jeżeli jest długa jesień, to później zostają takie długie kępy traw, trudne do usunięcia na wiosnę i renowacja nie jest prosta i nie jest taka efektowna i efektywna. Więc nadal kosimy trochę rzadziej, czyli obserwujemy na ile trawa urosła, ale polecamy nadal koszenie raz w tygodniu. W wprowadzamy nawóz jesienny, jakby troszeczkę zwalniający tempo wzrostu. Jeżeli widzimy, że pojawiają się plamy na trawniku, mogą się pojawiać choroby grzybowe, to leczymy niezależnie od pory roku. Leczymy, czyli polewamy środkami grzybobójczymi, czyścimy trawniki. Jeżeli chodzi o nacinanie trawnika, tak, to ja też uważam, że wiosna jest rozsądniejsza, bo nie wiemy, jaką zimę będziemy mieli, jak duże spadki temperatur, czy będzie sucha, czy ta zima, czy mokra. Więc generalnie grabimy, czyścimy, leczymy, nawozimy, kosimy. Jeżeli chodzi o nacinanie trawnika, ja osobiście uważam, że wiosna jest jakby lepsza na wertykulację czy areację, tak?
W Ekosferze mówiliśmy dziś o malowaniu jesiennego ogrodu, który rzeczywiście może być kolorowy. Jeszcze długo gościem była projektantka ogrodów Anna Mitrosz.